Teraz mam nadzieję, że mnie lepiej słychać. I ja bardzo potrzebuję ten mikrofon dzisiaj, ale to zaraz powiem. Kochani bracia i siostry, na początku chciałbym rozpocząć tak, jak kiedyś powiedziałem, taki wykład z Boże. I ten wykład zatytułowałem z Boże Trzy magiczne słowa. I tak chciałem rozpocząć mój dzisiejszy wykład. Pierwsze to słowo to jest dziękuję. I chciałbym tutaj podziękować w szczególności Bogu za ten przywilej, że mogę tutaj wam usłużyć, ale też zborowi w Chełmie, że tutaj poprosił mnie do tej usługi. Przy okazji tego słowa, to teraz nie pasuje do tego słowa magicznego dziękuję, chciałbym ale też przekazać pozdrowienia od całego zgromadzenia w Wuppertalu macierzystego zboru naszego. Oni tam wszyscy bracia i siostry serdecznie i chrześcijańsko was pozdrawiają i mi się wydaje, że większość z nich się też dzisiaj łączy z nami. A w szczególności, żeby nie zapomnieć, w szczególności, choć oni należą też do zboru Wuppertal, w szczególności od moich rodziców, oni przekazują szczególne pozdrowienia. Drugie takie magiczne słowo to jest przepraszam. I chciałbym tutaj już z góry przeprosić was, jak i Boga, za wszystkie niedociągnięcia, które w tym wykładzie wynikną. To zawsze tak jest, my jesteśmy niedoskonali i takie niedociągnięcia mogą wypłynąć i dlatego chciałbym już tutaj z góry przeprosić za to, ale też przeprosić za mój głos. Wiem, że to jest choroba i nic w sumie za bardzo za to nie mogę, ale akurat od 4 dni męczę się z głosem. Dzisiaj już jest minimalnie lepiej, ale i tak to nie jest ten głos, który ja normalnie mam. Jeszcze 3 dni temu, jak prowadziłem lekcje w szkole, to mi ucinało głos, że znikał. I tak pomyślałem nawet, to zaraz powiem, że wykorzystam tutaj braci i sióstr, ale to powiem przy drugim magicznym słowie, który brzmi proszę. I chciałbym tutaj prosić was o wyrozumiałość, po pierwsze, za mój głos, za mój język, bo nie chodziłem ani miesiąca do szkoły polskiej i czasami czynię, ja jestem tego świadomy, czynię błędy w mówieniu. I może poproszę tutaj braci i sióstr, tutaj może z pierwszych 2 rzędów, w razie czego, jak mój głos już taki będzie bardzo słaby, że wersety biblijne, które ja będę tutaj podawać, żeby może ktoś tutaj podchodził do przodu i czytał te wersety, żeby mój głos mógł tam na te 20 sekund czy 15 sekund odpoczywać, ale to tylko, kochani bracia i siostry, w razie czego, jak będę naprawdę tego potrzebował, ja już dam znać, jeśli będę to potrzebować. To jest te trzecie magiczne słowo, proszę. Kochani bracia i siostry, będąc tutaj i tak się czuję za każdym razem, jak jestem tutaj w tym zgromadzeniu, na tych ucztach duchowych, że czuję się bardzo często niegodnym. Ja może wam to wytłumaczę i ja zdaję sobie sprawę z tego, że my wszyscy, jak tutaj siedzimy, jesteśmy niedoskonali, że my wszyscy mamy słabości. Ale i tak nie wiem, dlaczego tak jest. Takie uczucie mam wewnętrzne, że czuję się niegodnym, że bracia i siostry, które obok mnie siedzą tutaj na tej sali, mają o wiele szlachetniejsze charaktery ode mnie. Takie, muszę wam powiedzieć, takie mam uczucia zawsze. I zastanawiałem się nad tym, jaki wykład powiedzieć w dzisiejszym dniu. I mam nadzieję, że z Bożą pomocą mi się uda przedstawić te myśli, które pragnę tutaj przedstawić. I obrałem w sumie wykład pode mnie. Bo ten wykład najbardziej mi pomoże i mam nadzieję, że każdy, który z was też może ma takie odczucie, takie jak ja, takie myśli, to ten wykład mam nadzieję, że też wam bardzo pomoże, te rozważania. I mam nadzieję też, że wszystkim braciom i siostrom jaką korzyść przyniesie ten wykład. Z tego względu, że za tydzień i jeden dzień, mamy pamiątki śmierci naszego Pana, to stwierdziłem, dobrze by było się skupić na przesłaniu, które Pan Jezus skierował w szczególności do ludu Bożego. I Pan Jezus dał, w Piśmie Świętym są zapisane wiele lekcji, które przekazał swoim uczniom, apostołom, ale też wszystkim innym, którzy czytają te Ewangelie. Ale szczególne lekcje udzielał Pan Jezus w przypowieściach. I nad taką przypowieścią jedną dzisiaj będziemy się zastanawiać. I zobaczymy, jaka lekcja też wypłynie z tej przypowieści. Kochani bracia i siostry, na początku zadam wam pytanie. I w sumie do siebie też, jak najbardziej te pytania. Tu zadałem te pytanie, czy jesteśmy nieuczciwymi szafarzami. Ja bym powiedział raczej, żeby to bardziej spersonalizować, czy jestem nieuczciwym szafarzem. Wszyscy, bez dwóch zdań, chwili poświęcenia, jesteśmy szafarzami. Wszyscy jesteśmy szafarzami Boga. Chwili poświęcenia. Ale teraz zachodzi pytanie. Bo my dostaliśmy wszystko od Pana Boga i szafujemy tym wszystkim. Czy jesteśmy nieuczciwymi szafarzami? Czy jestem nieuczciwym szafarzem? Jakbym taki zapytanie zadał, żeby otwarcie na to odpowiedzieć i bym prosił o zgłoszenie się ręką, to kochani bracia i siostry, ja bym był pierwszy, który bym się zgłosił. I zastanówcie się nad tym pytaniem, przeanalizujcie to pytanie i zastanówcie się w sercu i w umyśle, czy jestem nieuczciwym szafarzem. I mam nadzieję, że przez przeanalizowanie tej przypowieści, którą ja tutaj będę omawiać, że dojdziemy do jakichś też wniosków. Kochani bracia i siostry, naszą przypowieść, na którą będziemy się zastanawiać, to jest przypowieść o nieuczciwym szafarzu. Przypowieść o nieuczciwym szafarzu zapisana w Ewangelii Łukasza, 16 rozdział, werset 1 do 13. O, przepraszam, ja tutaj zapominam przełączać. Ewangelia Łukasza, 16 rozdział, werset 1 do 13. Nie będziemy teraz w całości go czytać, będziemy fragmentami tą przypowieść czytać. To przypowieść, jak się zobaczy też w internecie albo w naszej literaturze, różnie jest zatytułowana. Ja ją zatytułowałem tak, z bardziej z negatywnego aspektu. Bo tą przypowieść można też z pozytywnego aspektu zatytułować. I częściowo jest też znana ta przypowieść pod tytułem Przypowieść o roztropnym szafarzu. Albo inaczej też można powiedzieć z tej negatywnego aspektu, że przypowieść o nieuczciwym szafarzu albo o niesprawiedliwym szafarzu. Też tak występuje określenie. Ja jednak zdecydowałem się na ten negatywny aspekt z tego względu, że negatywny aspekt prowadzi ludzi ogólności i mam nadzieję braci i siostry też do jeszcze głębszej osobistej refleksji na ten temat. Dlatego tak zatytułowałem przypowieść o nieuczciwym szafarzu. Kochani bracia i siostry, zanim przejdziemy do tej przypowieści, zastanówmy się nad adresatami tej przypowieści. Do kogo Pan Jezus skierował te słowa tej przypowieści? I można powiedzieć, że konkretnie i bezpośrednio zastosował tą przypowieść Pan Jezus do swoich uczniów. Ponieważ to, czy będziemy, o tym będziemy czytać też w wersecie pierwszym. Jeśli będziemy sobie czytać tą przypowieść, to zobaczymy w wersecie pierwszym, że tam konkretnie kierował tą przypowieść do uczniów. Jednak Pan Jezus się znajdował w miejscu, gdzie było więcej słuchaczy. Tam byli uczniowie najbliżej, ale wokół był wielki tłum. Wielki tłum i ten wielki tłum słuchał też tej przypowieści. I w tym tłumie się znajdowali celnicy i grzesznicy, ale też przybyli faryzeusze i uczeni w piśmie. Oni też się tam znajdowali i oni tam też słuchali tych słów Pana Jezusa. I odczytajmy sobie na początku Ewangelię Łukasza, 15 rozdział, werset 1 i 20. A więc Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, werset 1 i drugi werset, 1 i 2. I zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. A faryzeusze i uczeni w piśmie szemrali, mówiąc, ten człowiek przyjmuje grzeszników i jada z nimi. A więc tutaj widać już ducha, w jakim przybyli faryzeusze i uczeni w piśmie. Wiadomo, oni byli też zaciekawieni, bo o Panu Jezusie było głośno. całej Galilei, można powiedzieć w całym Izraelu, było bardzo głośno o Panu Jezusie i oni chcieli zobaczyć, co to jest za człowiek. I przybyli do Pana Jezusa i zobaczyli tam, że On spędza czas z grzesznikami i celnikami. I oni byli oburzeni. Faryzeusze i uczeni w piśmie. Jak można z celnikami i grzesznikami, z marginesem społeczeństwa jadać i spędzać czas? A my wiemy, kochani bracia i siostry, to oni potrzebowali najbardziej Mesjasza. To oni potrzebowali najbardziej tego lekarza, którym jest Pan Jezus. Nasza przypowieść została powiedziana od razu po innej przypowieści. Wcześniej, jakbyśmy czytali Ewangelię Łukasza, to wcześniej jest przypowieść o marnotrawnym synie. I ta przypowieść jest od razu po tej przypowieści. Po tej naszej przypowieści o nieuczciwym szafarzu, potem następuje jeszcze inna przypowieść, przypowieść o bogaczu i Łazarzu. A więc teraz tutaj tak umiejscowienie tej przypowieści w tej Ewangelii, jakie przypowieści po kolei Pan Jezus mówił, to jest taka środkowa z tych trzech przypowieści. Muszę powiedzieć, że ta przypowieść nie jest łatwa i zobaczymy, że ona nie jest łatwa, ale mam nadzieję, że z Bożą pomocą tyle, ile na podstawie literatury prawdy wyczytałem i przeanalizowałem, że takie wyrozumienie dam, że będzie jak najwłaściwsze, ale wiadomo, mogę się też mylić i wtedy możemy oczywiście też na ten temat porozmawiać. Kochani bracia i siostry, tam byli faryzeusze i uczeni w piśmie. I Pan Jezus mówił tą przypowieść konkretnie do uczniów, ale wiedział, że w tam tle są grzesznicy i celnicy, czyli kierował tą przypowieść też do nich, ale też wiedział, że tam są faryzeusze i uczeni w piśmie i kierował tą przypowieść też do nich. I nawet w tej przypowieści, można powiedzieć, tych faryzeuszów i uczonych w piśmie krytykował. Strofował, można tak powiedzieć. A oni, pomimo, że ta przypowieść nie należy do najprostszych, jest trochę trudniejsza, to oni i tak tą przypowieść zrozumieli. I z czego to wynika? Odczytajmy sobie następny werset po tej przypowieści, to jest werset 14, czyli Ewangelia Łukasza, 16 rozdział, werset 14, mówi tak. Słuchali tego wszystkiego również faryzeusze, którzy byli chciwi i naśmiewali się z Niego. Czyli oni zrozumieli to, co Pan Jezus im przekazał, ale naśmiewali się z tego. Nie robili sobie nic z tego, co Pan Jezus im mówi i chce przekazać. Naśmiewali się. A więc można wnioskować, że oni dobrze zrozumieli tą przypowieść. Kochani bracia i siostry, przejdźmy teraz do tej naszej przypowieści i przejdźmy teraz do pierwszych dwóch wersetów. Pierwsze dwa wersety ja będę zawsze cytował z Biblii Gdańskiej, ale tej uspołecznionej Biblii Gdańskiej. Czasami będę komentarze czynił takie wstawki z wokacją jeszcze dodatkowo. Werset pierwszy i drugi mówi tak. Mówił też do swoich uczniów. I tutaj widać adresatów konkretnych, bezpośredni, to są uczniowie. Mówił też do swoich uczniów. Pewien bogaty człowiek miał szafarza, którego oskarżono przed nim, czyli tego szafarza oskarżono, że trwoni jego dobra. Zawołał go i powiedział, cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządzania. Albo wokacją mówi tak, oddaj rachunek szafarstwa twego, bo już więcej nie będziesz mógł zarządzać. A więc tutaj mamy taką sytuację. Mamy pana, właściciela można powiedzieć, i szafarza, który szafował tym wszystkim dobrem tego pana. Ale ten szafarz, jak tu widać, dlatego ten tytuł, jest nieuczciwym. Doszło to do tego pana i ten pan zawołał tego szafarza do siebie. Słuchaj, powiedz mi, co ty tutaj narobiłeś? Jak ty szafujesz moim majątkiem? Oddaj rachunek szafarstwa mego. I tutaj jest powiedziane jeszcze dodatkowo, bo już więcej nie będziesz mógł zarządzać. Czyli to oznacza, te słowa oznaczają, że ten nieuczciwy szafarz zostanie zwolniony ze swojej służby. już nie będzie tym szafarzem, przyjdzie inny szafarz, można już tutaj powiedzieć wierniejszy szafarz, najwierniejszy szafarz, lepszy szafarz. A kim ten drugi szafarz jest, to później przy analizie naszej przypowieści powiem. W danych czasach w starożytności tak było, że bogaci ludzie mieli swoich szafarzy. Tak było w starożytności i każdy bogaty, bardzo bogaty, majętny człowiek miał tyle na głowie, że on nie zajmował się tym bogactwem, tylko miał swojego szafarza i ten szafarz gospodarował, szafował tym majątkiem tego swojego pana. Jeden najpiękniejszy przykład, który mamy w Starym Testamencie, na przykład Józef. Józef, piękny przykład, on był szafarzem najwyższego, kogo? Faraona. On był szafarzem Faraona i majątkiem Faraona mógł szafować jak chciał w sumie. Bo ten urząd szafarstwa był jeszcze taki, że była mu wolna ręka dana. On mógł robić z tym majątkiem co chce. Jedyny warunek był taki, że mógł w pewnym momencie przyjść pan i powiedzieć: o, tym majątkiem moim bardzo źle zarządzasz, zwalniam ciebie. To było zagrożenie jedyne, które takiego szafarza mogło spotkać, ale ogólnie ten szafarz mógł robić co chce z tym szafarstwem. Tak było w starożytności. Ale tutaj widzimy, mamy szafarza rozrzutnego, nieuczciwego w tej naszej przypowieści na początku. I tak mamy, szafarze w starożytności byli różni. Niektórzy byli dobrzy i skrupulatnie wykonywali tam pewne zadania i szafowali dobrze, rozsądnie, roztropnie tym szafarstwem, tak jak na przykład można przykład podawać Józefa, ale też byli szafarze właśnie tacy nieuczciwi, więcej może do swojej kieszeni wkładali. No wiemy, jak to wśród ludzi jest, są tacy i tacy. Choć kochani bracia i siostry, w tym momencie tej przypowieści tym szafarzem to są Żydzi w ogólności, ale w szczególności to są faryzeusze i uczeni w piśmie. I dlatego też tą przypowieść tak rozpoczął. O, mamy tutaj bardzo nieuczciwego szafarza. To w sumie nie powiedział bezpośrednio, to wy jesteście do faryzeuszów i uczonych w piśmie, ale miał Pan Jezus ich na myśli. Faryzeuszów i uczonych w piśmie. To są ci, którzy w tej przypowieści o marnotrawnym synie tym starszym bratem są. Ten, który się zbuntował. Ojcze, czemu przyjmujesz tego młodego brata, który wszystko roztrwonił? To są ci sami. Albo na przykład w tej przypowieści o bogaczu i Łazarzu, ten bogacz. To są też tutaj w naszej przypowieści ten nieuczciwy szafarz. I kochani bracia i siostry, pierwszym szafarzem to był Mojżesz, można powiedzieć, Pana Boga. Mojżesz był pierwszym szafarzem. Pan Bóg dał zakon Mojżeszowi. Słowo Boże dał Mojżeszowi. I dlatego się mówi, w Piśmie Świętym jest to powiedziane, że uczeni w piśmie i faryzeusze zasiedli na stolicy Mojżeszowej, bo oni jako następcy, powiedzmy legalni następcy, to oni mieli szafować tym, co Pan Bóg przekazał. A więc czym jest to szafarstwo? Czytajmy sobie Rzymian 3 rozdział, werset 1 i 2. Rzymian 3 rozdział, werset 1 i 2. Tam jest tak powiedziane. Na czym więc polega wyższość Żyda? Albo jaki jest pożytek z obrzezania? I apostoł Paweł mówi: wielki pod każdym względem. Przede wszystkim ten, że im zostały powierzone słowa Boże. To naród izraelski był wybranym narodem. I to słowo Boże miał pielęgnować uczeni w piśmie i faryzeusze. To oni mieli to pielęgnować. Kochani bracia i siostry, a więc tym szafarstwem można powiedzieć, to jest znajomość prawdziwego Boga. Słowo Boże w zakonie, które zostało im dane. Można powiedzieć, tym szafarstwem jest też figuralne usprawiedliwienie, które zostało przekazane narodowi żydowskiemu. Tym szafarstwem jest też dzień pojednania, który dostali, że mogli się pojednać z Bogiem. To jest też szafarstwo. Dział, który mieli w obietnicach. Abrahamowi było powiedziane, wielka obietnica dla narodu żydowskiego. To jest szafarstwo, które otrzymał ten naród żydowski. Ale co jest tu w przypowieści powiedziane? Wy, Żydzi, faryzeusze i uczeni w piśmie, jesteście jednak tym nieuczciwym szafarzem. A więc szczególnie faryzeusze i uczeni w piśmie zawiedli w swoim szafarstwie. Łask Bożych, które otrzymali od Pana Boga, nie wykorzystali w sposób właściwy. Ale Bóg od samego początku wiedział, że oni nie będą w stanie co do joty spełnić te warunki. Bo wiemy, zakon, niedoskonały człowiek zakon nie wypełni co do joty. Tylko jedna osoba wykonała zakon. I to jest Pan Jezus, nasz Zbawiciel. A więc Pan Bóg wiedział o tym, że oni nie wypełnią tego szafarstwa w 100% co do joty, a nawet można powiedzieć, że nie wypełnili w 100%, a nawet mniej procentów, bo oni tak mieli ten kamieniste serce i tak chwiali się w jedną i w drugą stronę, czyli no można powiedzieć słabo wykonywali te szafarstwo. I Pan Bóg to wiedział, ale można powiedzieć, że zakon i Słowo Boże nie można w 100% wypełnić, a więc winę taką 100% temu szafarzowi też nie można przepisać, bo on był niedoskonały. W 100% winę nie można mu też przepisać. Ale Pan Bóg zamierzył innego szafarza w miejsce tego szafarza. Wierniejszego, najwierniejszego szafarza i tym wiernym szafarzem to miał być Mesjasz. Pan Jezus, Chrystus, który wykonał co do joty to szafarstwo i później też przez cały wiek Ewangelii wykonywał to szafarstwo co do joty. Dlatego tutaj w tej przypowieści ten szafarz miał zdać rachunek ze swojego szafarstwa i oddać to szafarstwo, bo przychodziła nowa dyspensacja, nowy wiek, wiek Ewangelii i miało to być zdane innemu szafarzowi. I od tego momentu, czyli mówimy teraz od wersetu trzeciego, zaraz będziemy czytać od wersetu trzeciego, Pan Jezus daje pewną lekcję faryzeuszom i uczonym w piśmie, którzy są tym nieuczciwym szafarzem, jak z tej, można powiedzieć, kiepskiej sytuacji, beznadziejnej sytuacji, najlepiej mogą jeszcze wyjść. To jest taka rada dla tych faryzeuszów i uczonych w piśmie. Słuchajcie, jesteście nieuczciwym szafarzem, kiepskiej sytuacji, bardzo kiepskiej sytuacji, ale dam wam radę, jak możecie postąpić w wersecie 3-7, jak będziemy czytać, tam jest rada dana im, jak by mogli jeszcze postąpić. I teraz tutaj dużo mówiłem odnośnie Żydów, faryzeuszów i uczonych w piśmie, ale zachodzi pytanie, czy tą przypowieść nie możemy też odnieść do nas, przenieść na nasze czasy? I jak najbardziej. To oczywiście tym szafarzem każdy chrześcijanin jest szafarzem. A więc tutaj tym szafarzem może być każdy chrześcijanin, w szczególności tutaj ci, którzy mają jakiś urząd. W szczególności ci. Tak samo jak było za czasów brata Pana Jezusa, faryzeuszy i uczeni w piśmie, to oni w szczególności, ale dotyczyło wszystkich Żydów. A więc kochani bracia i siostry, nie możemy odpowiedzieć na pytanie, że jesteśmy uczciwymi szafarzami. Bo jeśli byśmy byli uczciwymi szafarzami, to okazałoby się, że jesteśmy sprawiedliwymi szafarzami. A wśród niedoskonałych ludzi nie ma ani jednego sprawiedliwego. A więc automatycznie stajemy się tej przypowieści też tymi nieuczciwymi szafarzami. Bo nie ma innej opcji. Jesteśmy niedoskonali i mamy swoje słabości i upadamy na pewnych punktach i próbach. A więc też jesteśmy wszyscy tymi nieuczciwymi szafarzami i też będzie wobec nas kiedyś sprawozdanie. Pan Bóg powie, a chodź tutaj Łukasz, zdaj sprawozdanie swojego szafarstwa. I są dwie opcje. Dwie opcje i mam nadzieję, że ta pierwsza opcja nigdy nie nastąpi, bo pierwsza opcja by była taka, że mamy zdać ten rachunek tego szafarstwa, bo zostaje nam odebrane to szafarstwo w momencie, kiedy się okazaliśmy bardzo niewierni w naszym życiu. bardzo niewierni, odrzuciliśmy Pana Boga i Pan Bóg przychodzi do nas i mówi, teraz zdajesz rachunek, zdajesz te szafarstwo. I to jest ta opcja nie za fajna, można tak powiedzieć. Ale jest też druga opcja, a druga opcja, każdy z nas, każda poświęcona jednostka, każdy chrześcijanin będzie zdawać rachunek swojego szafarstwa w momencie śmierci. W momencie śmierci zdajemy sobie rachunek, czy my to, co otrzymaliśmy od Boga, to szafarstwo, czy my z tym dobrze gospodarowaliśmy, w miarę dobrze, bo w 100% idealnie nie możemy, ale w miarę dobrze, to wtedy odpowiednią też nagrodę otrzymamy, albo i nie. Kochani bracia i siostry, przejdźmy teraz do wersetu 3-7. Werset 3-7. I tutaj jest właśnie ta lekcja dana faryzeuszom i uczonym w piśmie, jak najlepiej z tej kiepskiej sytuacji, w której się znaleźli, mogą wyjść. I tutaj są takie słowa użyte. Wtedy szafarz powiedział sobie, ten nieuczciwy szafarz, powiedział sobie, co ja zrobię, skoro mój Pan pozbawia mnie zarządu. Kopać nie mogę, czyli fizyczną pracę on nie umie czynić. Wokacja mówi, kopać nie mam siły. Żebrać się wstydzę. Wiem, a wokacja mówi, pojąłem, poznałem, co zrobię, co mam uczynić, żeby ludzie przyjęli mnie do swoich domów, gdy zostanę odsunięty od zarządzania. Czyli on wymyślił sobie coś, żeby ludzie jednak go przyjęli, żeby miał dobre zdanie, opinię u ludzi przynajmniej. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego, ile jesteś winien memu panu? A on odpowiedział, 100 baryłek oliwy. I powiedział mu, weź swój zapis, wokacja podaje, że tu jest liczba mnoga, zapisy, kwity, można powiedzieć, weź swoje kwity, siadaj szybko i napisz 50. Zamiast 100, napisz 50. Potem zapytał drugiego, a ty ile jesteś winien? A on mu odpowiedział, 100 korców pszenicy. I powiedział mu, weź swoje zapisy, kwity i napisz 80. Na początku, jakbyśmy tak czytali tą przypowieść, to taki jeszcze bardziej nieuczciwy się okazał ten szafarz, bo oszukuje swojego pana. Zamiast 100, to zbiera tutaj od jednego 50, a zamiast 100 baryłek pszenicy, to zbiera od drugiego 80. Ale zobaczymy zaraz, że ten pan pochwalił za taką postawę tego nieuczciwego szafarza. A więc tutaj, parafrazując, ten szafarz był w wielkim dylemacie. Co ma zrobić? Zaraz będzie odsunięty od tej służby i będzie stał na ulicy i nie będzie miał przychylnych ludzi, bo tam był za ostry wcześniej. A więc tutaj pomyślał, a to odpuści niektórym dłużnikom swój dług i wtedy będzie miał przychylność przynajmniej tych ludzi. Kochani bracia i siostry, to było wtedy możliwe. Szafarz dysponował w 100% tym majątkiem Pana. Mógł robić, co chce z tym szafarstwem. I to było możliwe. Miał nieograniczoną władzę, można powiedzieć, tego szafarstwa. Mógł umorzyć długi, używać dóbr swojego Pana dowolnie. Jedyna kara, jak to już powiedziałem, groziła taka, że zostanie zwolniony. Pierwszy dłużnik, kochani bracia i siostry, pierwszy dłużnik był winien 100 baryłek oliwy. A zostało mu spuszczone do 50 baryłek, czyli o połowę. Jeśli bracia i siostry się interesują, ile to jest, bo to brzmi 100 baryłek, 50 baryłek, to nic tam nie mówi. Wokacja nam podaje informację, taką na marginesie tu podaje te informacje, że 100 baryłek, czyli jedna baryłka to 45 litrów. Jedna baryłka 45 litrów, czyli 100 baryłek 4500 litrów. Jeśli się to na tony przeliczy, to jest 4,1 ton. Tyle był dłużny, ten jeden dłużnik, a zostało mu ukrócone o połowę. O 2 tony, można powiedzieć, odpuszczono mu. Bardzo dużo na tamty czas. Drugi dłużnik, to było powiedziane, że ma zamiast 100 baryłek pszenicy 80 oddać. A więc widać tutaj też, że ten szafarz zastanawiał się, ile jest w stanie ten dłużnik też oddać. Nie zrobił u każdego 50%, ale zrobił jednego 50%, u innego 80%. Można przypuszczać, że jeszcze innych dłużników, jeszcze inne procenty umorzył. A więc tutaj jest pokazane, że każdy oddał tyle, każdy z dłużników, na ile go było stać. I tutaj dla informacji, jedna baryłka pszenicy to jest 39 litrów. Tak podaje wokacja, 39 litrów to jest 3900 litrów, jeśli weźmie się 100 baryłek pszenicy, czyli w przeliczeniu 3,2 tony, czyli odpuszczono temu dłużnikowi gdzieś około 800 litrów. Odpuszczono mu. Też bardzo duża liczba. Kochani bracia i siostry, prawdopodobnie z innymi dłużnikami podobnie postąpił, jak powiedziałem. On postąpił, ten szafarz nieuczciwy, hojnie. Bardzo hojnie postąpił tutaj w tej przypowieści. I dzisiaj można to też do niektórych sytuacji porównać. W dzisiejszych czasach można porównać, jak się tak w świecie porówna. Nie wiem, jak jest w państwie polskim, ale w państwie niemieckim jest takie coś, że można ogłosić bankructwo osobiste. Ktoś jest bardzo mocno zadłużony i już nie wyjdzie z tych długów i można ogłosić w Niemczech bankructwo osobiste i wtedy państwo umorzy wszystkie długi, które się ma. I mi się wydaje, że w Polsce na pewno też takie coś może podobnego jest, bo jednak w Unii Europejskiej są podobne przepisy, ale w Niemczech na pewno jest. Wiadomo, że to jest z pewnymi warunkami. Wtedy następne 5 lat chyba na pewnym poziomie życia trzeba żyć, ale wszystkie długi są umorzone. Albo taką sytuację można też porównać w Starym Testamencie do roku jubileuszowego. Też wszystkie długi zostały umorzone. Do takiej sytuacji można tutaj porównać też częściowo. Przez takie postępowanie ten szafarz sobie zyskał łaskę u tych dłużników. Jak najbardziej. Jak ja bym miał oddać 100 baryłek oliwy, a teraz nagle wystarczy tylko 50, bo tyle tylko mnie stać, to ja bym był bardzo wdzięczny takiemu szafarzowi. I komu byłbym też jeszcze wdzięczny, kochani bracia i siostry? Temu Panu. Bo on miał takiego dobrego szafarza. Przecież to jest szafarstwo tego Pana. To ja bym był też wdzięczny temu Panu, że ma takiego szafarza, który odpuścił mi 50%. Kochani bracia i siostry, więc tutaj widać, że ci dłużnicy w tej naszej przypowieści, to jest ten syn marnotrawny, tej wcześniejszej przypowieści. A tym synem marnotrawnym albo tutaj tym dłużnikami to są ci grzesznicy i celnicy. To oni są najbardziej zadłużeni. I to oni najbardziej się też cieszą z tego, jeśli oni mogą tyle dać, na ile ich stać, ale nie jest wymagane od nich 100%. Tylko ten jeden 50%, ten inny 80%. Kochani bracia i siostry, i takie rady dał Pan Jezus komu? Pamiętajmy, faryzeuszom i uczonym w piśmie. I powiedział im, tak powinniście postępować swoim narodem żydowskim, z tymi celnikami i grzesznikami. I teraz przejdziemy do lekcji, które wypływają z tej przypowieści, w szczególności na początku dla faryzeuszów i uczonych w piśmie, ale też dla nas, jakie lekcje wypływają. A więc lekcje, które z tego wypływają, odczytamy sobie werset 8. I pochwalił Pan, zobaczmy, Pan pochwalił tutaj, jak go nazywa, niesprawiedliwego szafarza. Pan pochwalił niesprawiedliwego szafarza. Wokacja podaje i pochwalił Pan szafarza niesprawiedliwości. Tak wokacja podaje. I tutaj chciałbym już taki rzecz powiedzieć, bo to było najbardziej niezrozumiałe w następnych wersetach, bo tutaj jest słowo użyte greckie adikia. Greckie słowo adikia w tym określeniu niesprawiedliwości albo niesprawiedliwość. I to słowo oznacza niesprawiedliwość albo nieprawość, a więc tutaj jest dobrze oddane, ale trzeba to w polskim języku i w niemieckim języku ciężko to jest przyrównać, bo dla nas, jak ktoś powie, ty jesteś niesprawiedliwy, ty jesteś nieprawy, to ma od razu wydźwięk negatywny. Bardzo negatywny wydźwięk ma, tak samo w niemieckim języku jest. Ale tutaj w tym greckim języku i w tym słowie adikia to określenie tutaj jest bardziej neutralne. Po prostu stwierdzono fakt taki, że ten szafarz nie mógł w 100% wykonać swojej służby, wykonał może na 80 albo 70%, a więc jeśli by się tak faktowo by się wzięło to wszystko, to on jest niesprawiedliwy. Ale to nie ma mieć tutaj wydźwięku negatywny. Takie to jest to greckie słowo. Ciężko to wytłumaczyć, ale mam na myśli, że bracia i siostry tutaj zrozumieją, że to określenie tu niesprawiedliwy szafarz to nie ma mieć wydźwięku negatywnego, tylko takie neutralne stwierdzenie faktu po prostu. I dalej czytamy. I pochwalił Pan niesprawiedliwego szafarza, że roztropnie, albo wokacja podaje, rozsądnie postąpił. Bo synowie tego świata w swoim pokoleniu są roztropniejsi od synów światłości. Ciekawe stwierdzenie. Bo synowie tego świata w swoim pokoleniu są roztropniejsi od synów światłości. Dlaczego tak Pan Jezus podsumował? Bo On tutaj podał szafarza takiego ziemskiego. Przykład w tym wersecie 3-7. Jakby postąpił szafarz taki ziemski, roztropnie, rozsądnie by postąpił. A tutaj tymi synami światłości albo wokacją podaje synów światła względem pokolenia swego, tak podaje wokacją, to tutaj chodzi o tych faryzeuszów i uczonych w piśmie. Że ci ziemscy, tak jakby normalny szafarz by postąpił rozsądnie i roztropnie, oni są roztropniejsi niż wy, faryzeusze i uczeni w piśmie, którzy w sumie jesteście synami światłości. To wam została dana światłość, Słowo Boże, zakon. A ten ziemski tu z tej przypowieści jest roztropniejszy. Czyli krytyka od razu wobec faryzeuszów i uczonych w piśmie. A więc tutaj jest ciekawe porównanie dane. I teraz przejdźmy do lekcji, które wypływają dla faryzeuszów, czyli tych synów światłości. Pierwsza lekcja jest taka, że z tej kiepskiej, beznadziejnej sytuacji, w której się znaleźli, lepiej by było im, żeby postąpili tak jak ten ziemski szafarz w tej przypowieści. Żeby postąpili hojnie. Podarowali tym swoim dłużnikom, czyli narodowi izraelskiemu, pewne rzeczy. To oni mieli największą znajomość Boga. I oni powinni tak postąpić, odpuścić szczególnie przekroczenia tych dłużników, czyli celników i grzeszników w przekroczeniu zakonu. Nawet. Bo było wiadomo, że nie każdy celnik i każdy grzesznik, nie każdy niedoskonały człowiek może w 100% wykonać. I oni powinni tak postępować z łagodnością, z miłosierdziem, z rozsądkiem. Hojnością mieli postępować wobec swojego narodu. Ale oni co? Wymagali zawsze w 100%. Oni powiedzieli, o, nie wykonujesz tego czy tamtego, to nie masz prawa, nawet nie wiem, czy zakazywali w dniu pojednania Izraelom, tym grzesznikom i celnikom brać udział, albo w jakichś na pewno były zakazy, że nie wykonujecie w 100%, to macie tutaj zakazy, nie możecie tego czy tamtego wykonać. Nie możecie wejść do synagogi na jakiś czas. Kochani bracia i siostry, tak, takie było złe postępowanie, bo to jest też obłudne. Bo Pan Jezus też chciał powiedzieć, wy przecież też jesteście niesprawiedliwym, nieuczciwym szafarzem. Wy też w 100% nie wykonujecie tego, co Pan Bóg wam nakazał. I teraz, kochani bracia i siostry, oni mieli odpuścić tym dłużnikom. Tym celnikom i tym grzesznikom. Jakie to by miałoby skutek, jeśli by odpuścili w tych przekroczeniach tym grzesznikom i celnikom? Przecież ci celnicy i grzesznicy byliby jeszcze bardziej wdzięczni faryzeuszom i uczonym w piśmie. Wiadomo, im by byli na początku wdzięczni, ale komu też by byli wdzięczni? Panu, Panu Bogu, że On nie patrzy tak surowo i ostro na nich, że potrafi też miłosiernie podejść do tego, hojnie do tego podejść, przebaczyć, wybaczyć. A tego niestety ten nieuczciwy szafarz, faryzeusze i uczeni w piśmie nie czynili. Druga taka lekcja, która tutaj wypływa dla faryzeuszów i uczonych w piśmie, mieli się pogodzić z tym, że ich czas się skończył. Pan Jezus mówi, wasze szafarstwo się skończyło. Nie powiedział bezpośrednio, to ja teraz jestem tym szafarzem, ale to miał na myśli. Pan Jezus powiedział, koniec waszej służby. Wy byliście nieuczciwymi, teraz ja przejmuję. Teraz ja jestem tym szafarzem. Słowo Bożego, tego wszystkiego, co Pan Bóg przekazał im. Kochani bracia i siostry, tutaj jest lekcja też taka, dlatego werset 3-7, że oni z tej beznadziejnej sytuacji mieli jak najlepiej wyjść, a więc pozostawić to szafarstwo w najlepszym stanie. Tak jest, można powiedzieć, taka lekcja też. A więc najlepiej by było, jak postąpili tak, jak w wersecie 3 i 7 jest mowa, bo oni już i tak musieli oddać to szafarstwo i najlepiej by było, jeśli by tak postąpili. Ale odczytamy sobie Rzymian, 3 rozdział, werset 20. Ponieważ Pismo Święte mówi nam, Rzymian 3 rozdział, werset 20, że przez zakon nie ma zbawienia. Oni mogli tam działać, ale nie mogli do końca działać, bo przez zakon nie ma zbawienia. I tutaj jest powiedziane, werset 20, 3 rozdział, werset 20, dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu. Kochani bracia i siostry, jeśli by tak postępowali faryzeusze i uczeni w piśmie, żeby hojnie by jeszcze pod koniec swojego szafarstwa by postępowali, to oni by mieli takie stanowisko lepsze przed Mesjaszem. Przed Mesjaszem by mieli lepsze stanowisko i przed Bogiem mieliby lepsze stanowisko. W tej nowej dyspensacji może staliby się może członkami maluczkiego statka, kościoła, ale jednak tak nie postępowali. Z jakiego względu nie postępowali tak? To mamy opis w Ewangelii Mateusza, 23 rozdział, wersety 1-7 i odczytamy sobie może to. Ewangelia Mateusza, 23 rozdział, wersety 1-7. Jacy oni byli w charakterze niestety. Tak już upadli, że nie potrafili się z tym pogodzić i przyjąć Mesjasza. Nie mogli tego po prostu. Odczytamy sobie te wersety 1-7. Wtedy Jezus powiedział do tłumów i do swoich uczniów. I tutaj mamy ten werset. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Na stolicy Mojżesza usiedli oni. Czyńcie więc i przestrzegajcie wszystkiego, co nakazują wam przestrzegać. Ale według ich uczynków nie postępujcie. Mówią bowiem, ale nie czynią, bo wiążą brzemiona ciężkie i nie do usunienia i kładą je na barki ludzi, lecz sami nie chcą ich ruszyć nawet palcem. I tutaj jest to, że oni nie odpuścili, zawsze wymagali 100 baryłek, 100 baryłek oliwy, 100 baryłek pszenicy i tak postępowali. Nie byli hojni, miłosierni, nie odpuszczali, rzucali tylko brzemiona na ten naród izraelski cały czas. I dalej czytamy. A wszystkie swoje uczynki spełniają, aby ludzie ich widzieli, tylko żeby ludzie ich widzieli, ale w sercu serce nie szło. Poszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle swoich płaszczy. Kochają też pierwsze miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach i pozdrowienia na rynkach i aby ludzie nazywali ich rabi, rabi. To takie usposobienie niestety mieli ci faryzeusze i uczeni w piśmie i nie nawrócili się, jak tutaj w tej przypowieści Pan Jezus mówi, odstąpcie od tego, bądźcie hojni, miłosierni wobec swoich dłużników, wobec swojego narodu. Kochani bracia i siostry, tak samo w obecnych czasach. Jest to ostrzeżenie dla szafarzy dzisiejszych. I są z nimi szczególności w pierwszym rzędzie, można powiedzieć szczególności tymi szafarzami, starsi, nauczyciele, kaznodziei, pastorzy, księża, biskupi, pielgrzymi, ewangeliści i tak dalej. Bo oni szafują głównie tym Słowem Bożym. Oni też muszą się wykazać takim duchem hojności, miłosierdzia i roztropności. Też mają mieć taki duch. Aby nie pozostać tym całkowicie nieuczciwym szafarzem. Oni otrzymali szafarstwo boskich łask. I jak się dokładnie im przyjrzeć, to tak samo nie są w stanie wypełnić wszystkiego doskonale. Oni też nie są w stanie wszystkiego doskonale wypełnić. Pod wieloma względami są niewiernymi nawet. Kochani bracia i siostry, podam taki przykład może, żeby tak było też przykładami tutaj podane. Mamy brata starszego w zborze. Ja teraz do naszej bardziej społeczności, żeby tak bardziej przykład nas dotykał, a nie podaję tam przykłady z nominalnego kościelnictwa, tylko z naszych przykładów. Na przykład mamy brata starszego, który cały czas mówi wykłady i napomina swoje owce, swoją trzodę. Musicie być bardziej aktywni na badaniach. Jesteście za mało aktywni na badaniach, a to jest bardzo ważne. Musicie. Cały czas takie mamy przekaz. Wymaga 100%. A nie zauważa tutaj, że każdy pojedyncza osoba daje wszystko, co może ze swojej siły. Ta jedna osoba daje 80%, druga osoba daje 50%. A więc tutaj mamy być bardziej hojni, miłosierni, roztropni, jak tutaj jest powiedziane, a nie wymagać od każdego zawsze 100%. Jest jeszcze druga strona medalu, bo jednej strony możemy być tym nieuczciwym szafarzem tej przypowieści, ale z drugiej strony my w tej przypowieści jesteśmy też tymi dłużnikami. Każdy z nas indywidualnie jest też tym dłużnikiem. I my w roli tych dłużników mamy też piękną lekcję tutaj z tej przypowieści, że Bóg od nas nie wymaga zawsze 100%. My mamy tyle dać, na ile nas stać. Niektórzy 80%, inni 50%. A resztę, kochani bracia i siostry, mamy tego najwierniejszego, najlepszego szafarza. On resztę doda. On przykryje resztę swoją szatą sprawiedliwości. Kochani bracia i siostry, widzę już, że już czas szybko biegnie, a więc muszę się troszkę spieszyć, bo następne wersety są też bardzo ciekawe i bardzo nam znane. 9. werset. I ja wam mówię. Czyli więc tutaj Pan Jezus znowu bardzo konkretnie się kieruje tymi słowami do kogo? Do swoich uczniów. Ja wam mówię, bo wcześniej też mówił konkretnie, bezpośrednio do uczniów. I tutaj znowu do uczniów konkretnie swoje słowa kieruje. Ja wam mówię, zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby gdy ustaniecie, przyjęto was do wiecznych przybytków. Ciężkie słowa, ale ciężko do zrozumienia. Bo jak my mówimy o mamon, to nam się to kojarzy bardzo negatywnie. Mamon to bardzo coś złego. Tak zawsze mówimy. Mamon, to określenie, to jest aramejskiego, pochodzenia aramejskiego. I w Grece oznacza to luksus bogactwo. Tak można powiedzieć. Luksus bogactwo oznacza mamon. I teraz tutaj mamon w naszym przykładzie to nic innego jak to szafarstwo, kochani bracia i siostry. To jest ten luksus i bogactwo, który Pan Bóg nam dał, że mamy tym, to jest to, co mamy do dyspozycji. Wiadomo też Słowo Boże, ale też i luksus i bogactwo, które nam dał. Ale tutaj też są takie rzeczy, wchodzą w to wpływy, stanowiska, sławy u ludzi i tak dalej. Tu można by było wymieniać, co to jest ten mamon. I teraz jest taka sprawa. To jest, nawiązuje może do wykładu wczorajszego, gdzie celem naszym ma być Pan Jezus. I tam było powiedziane, czasami niektórzy postępują tak, że Pan Jezus nie jest tym celem, tylko środkiem. I tutaj mamy podobną sytuację. Celem naszym jest służyć Bogu. A środkiem, żeby służyć temu Bogu, jest nasze szafarstwo. Jest ten mamon, który jest niesprawiedliwością nazwany, same greckie słowo adikia, czyli w neutralnym określeniu. Tu nie chodzi o jakiś negatywny wydźwięk, tylko neutralne stwierdzenie faktu, że to jest mamon niesprawiedliwości. Dlaczego? Bo to jest cudze. To szafarstwo nie jest nasze. Otrzymaliśmy od Boga. I to ma być naszym środkiem, żeby wykonać ten cel. Czyli mamy ten wpływ, tę naszą sławę, to stanowisko, ten luksus, to bogactwo, ten nasz ubiór, tę naszą technikę, którą mamy, te nasze talenty. To wszystko mamy wykonywać jako środek, żeby dojść do tego celu, służenia Bogu. I dlatego tutaj jest powiedziane, jeśli sobie będziemy zyskać przyjaciół tym mamoną, niesprawiedliwością, a przyjacielem kto ma być na pierwszym miejscu, przyjacielem naszym? Wczoraj pieśni śpiewaliśmy. Bóg i Pan Jezus. Innymi przyjaciółmi to mogą być bracia i siostry, ci, którzy dążą razem z tymi śladami z Panem Bogiem i z Panem Jezusem. Ale również i światowi. Można tę mamonę wykorzystać też, żeby hojnie postępować wobec światowych. Również. I to jest piękne świadectwo dla kogo? Nie dla nas, jako szafarzy, tylko dla naszego Pana. I tak to jest tutaj w zrozumieniu tego mamona sprawiedliwości. I kochani bracia i siostry, tak mamy też postępować, tak szafować naszym środkami. I tutaj, kochani bracia i siostry, jest jeden pożytek. Jeśli dobrze będziemy szafować tą mamoną, to tutaj jest powiedziane, jaka nagroda będzie. Jest powiedziane, przyjęto was do wiecznego przybytku. Gdy ustaniecie i będziecie tak postępować, przyjęto was do wiecznych przybytków. Przybytek co jest? Dom Boży. Dom Boży dla Kościoła w wieku Ewangelii, Dom Bożym, to jest Królestwo Niebiańskie. Oni tam się znaleźli, jak dobrze postępowali i dobrze szafowali. A my, tutaj na ziemi, wieczne życie. To jest ten nasz Dom Boży, tutaj na ziemi będziemy mieli. Kochani bracia i siostry, a więc tutaj jeszcze raz, ten mamon to jest to bogactwo, wpływy, stanowiska, to są te środki, które mamy używać, żeby dojść do tego celu. Celem jest nasze służenie Bogu jak najbardziej. Jednak jest niebezpieczeństwo. To jest to, że szatan wykorzystuje tego mamona. Szatan wykorzystuje tego mamona i może być tak, że ten mamon nie będzie środkiem do osiągnięcia celu, tylko ten mamon się stanie naszym celem. I to jest wielkie niebezpieczeństwo. Że zamiast służenie Bogu, to naszym celem się stanie to szafarstwo, ten mamon, który otrzymaliśmy. Czyli żeby większe bogactwo zdobyć, żeby większy wpływ zdobyć, żeby większe stanowisko mieć i tak dalej, i tak dalej. I to jest to niebezpieczeństwo tutaj. I odczytam może końcowe wersety, bo już czas tutaj się kończy. Kto jest wierny w najmniejszym, jest tutaj jeszcze powiedziane, i wielkim jest wierny. A kto w najmniejszym jest niesprawiedliwy i wielkim jest niesprawiedliwy. A więc jeśli tymi ziemskimi rzeczami, które tu otrzymaliśmy, tym mamoną, jeśli tym będziemy dobrze szafować, to jesteśmy w tym najmniejszym tutaj wierni, najmniejszym. I wtedy będziemy mogli też Słowem Bożym, tym szafarstwem też szafować, albo tym, co będzie w przyszłości, w Królestwie Bożym, tym większym, będziemy też mogli dobrze szafować. A jeśli nie, to nie będziemy mogli też tym innym szafarstwem w Królestwie Bożym szafować. I teraz powstają jeszcze pytania retoryczne w 11 i 12 wersecie. Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, jeśli to nie będziecie jako środki używać wiernie, tą niesprawiedliwą mamonią, któż wam powierzy to, co prawdziwe? A jeśli w cudzym nie byliście wierni, ta mamonia niesprawiedliwa to jest to cudze, to otrzymaliśmy od Boga, któż wam da wasze własne? A własne to Kościół otrzymał w niebie. A my w przyszłości, w Królestwie będziemy mieli nasze własne. To Pan Bóg nam nie da, jeśli my nie będziemy obchodzić się dobrze z tym cudzym. I to jest takie ostrzeżenie też tutaj. Kochani bracia i siostry, jest walka. I szatan wykorzystuje, żeby tego mamona tak sprawować w naszych umysłach, żeby on stał się naszym celem. I jest walka. Tutaj pieniądze to jest ten mamon, tutaj symboliczne. Z drugiej strony jest Słowo Boże, Pan Bóg. I jest tutaj przedstawione w wersecie 13. Odczytam ten werset 13. Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo jednego będzie się trzymał, a drugim wzgardzi, albo w innym wokacją mówię, drugiego zlekceważy. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. A więc tutaj jest ostrzeżenie, żeby ten mamon nie stał się naszym celem. Żeby to nie stał się nasz Pan. To ma być nasz środek tylko, który mamy wykorzystać, żeby jak najwierniej służyć Bogu. Ale nie, żeby stał się naszym Panem. I to jest to niebezpieczeństwo tutaj w tej przypowieści dla uczniów. I które jest wielkie niebezpieczeństwo. Szatan wykorzystuje. I to jest walka nasza wewnętrzna. Każdego nas indywidualnie. Jest wewnętrzna ta walka. I kochani bracia i siostry, tutaj Starajmy się o to, żeby ten mamon nie zapanował nad nami, ale żebyśmy mogli jak najwierniej służyć Bogu. I tutaj końcowe słowa: postępujmy roztropnie, postępujmy hojnie, postępujmy miłosiernie, jak ten roztropny szafarz. I starajmy się być tym roztropnym szafarzem, co tutaj było przekazane w tej przypowieści. Tego wam z całego serca życzę, jak i sam pragnę. Dziękuję.